Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Polacy na Litwie tworzą klasyczne teatry, malują, komponują, w swojej sztuce sięgają po bardzo różnorodne tematy. To oczywiste od dawna, ale zachodzi też pewna zmiana, która jest dowodem upływu czasu i dynamicznego rozwoju kultury, a ta z kolei jest odwzorowaniem zmian w tożsamości. Głośnym echem odbił się spektakl Robczyk Bożeny Sosnowskiej. Jest on spojrzeniem na współczesne Wilno, bez sentymentów i nostalgii, oczami młodych ludzi. O tych zmianach porozmawiamy w tej audycji. Przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Z szefową redakcji mniejszości narodowych w Radiu LRT Eweliną Mokrzecką spotykam się w wileńskiej siedzibie publicznego nadawcy. Czy w kulturze Polaków na Litwie od tego spektaklu zaczęła się rewolucja?
Ja bym powiedziała, że ta rewolucja się nie zaczęła od Robczyka, ona się zaczęła nieco wcześniej. Ona się zaczęła mniej więcej z 15 lat temu, ale wtedy internet nie był tak powszechny, jak jest teraz. Więc początki tej rewolucji sięgają mniej więcej 2012 roku, 13, kiedy był wydawany Chaos, to jest tak zwany wileński zin. Więc ja bym upatrywała tutaj początków tej rewolucji kulturalnej na Wileńszczyźnie wśród litewskich Polaków. Następnie był blog Pulaki z Wilni, który też w pewnym sensie się przyczynił do tej rewolucji kulturalnej. Celem tej strony była promocja wileńskości jako takiej, bez tej takiej ludowej otoczki. Celem też było to, żeby litewscy Polacy mogli się przyjrzeć w krzywym zwierciadle i zobaczyć siebie i podyskutować, porozmawiać ze sobą. Kolejnym etapem to było wydanie książki Aleksandra Czenki Cień Słońca. Później był też wileński thriller, więc trochę się działo. Natomiast no, furorę faktycznie zrobił spektakl Robczyk, no bo książka Robczyka, ja będąc w szkole, a szkołę skończyłam 20 lat temu, z wypiekami na twarzy czekałam na kolejne odcinki tej powieści, bo to było publikowane na takim portalu dla początkujących pisarzy, szukających siebie pisarzy, poetów. Więc no, ten Robczyk gdzieś tam w świadomości określonej grupy litewskich Polaków funkcjonował. I bardzo się cieszę, bo też wielokrotnie namawiałam Bartka, żeby wydał tą książkę, że no, to musi ujrzeć światło dzienne, musi wyjść na papierze. No i tak się stało, że mamy dość aktywną młodzież w postaci Bożeny Sosnowskiej, Ewy Balul. To są dziewczyny z Polskiego Teatru w Wilnie, które zdecydowały się na wystawienie tego spektaklu, bo zapytała pani o tą rewolucję, co się stało. No po raz pierwszy ze sceny, z ust aktorów, ale nie tylko aktorów, bo tam byli też uczniowie pełnoletni, leciały przekleństwa, ale nie przekleństwa w języku takim naszym wileńskim. To był język ten wileński, nie warszawski, nie jakiś kresowy, poprawny, ale taki język, którym my się posługujemy na co dzień, co jest też naturalne i zawsze będę broniła języka wileńskiego na Litwie, dlatego że to jest naturalne, że rozmawiamy tak, jak rozmawiamy, że mamy językowe kalki, że mamy wtrącenie z języka litewskiego, z języka rosyjskiego, no bo my mieszkamy w wielokulturowym środowisku i to przenika do języka, a język wiadomo, no to jest żywy stwór, który wchłania, chłonie i pędzi dalej.
Co się wydarzyło po tym spektaklu?
Po pierwsze, chciałabym zacząć od tego, że sale były pełne. Ten spektakl był dotąd grany chyba 3 razy i zawsze bilety są wykupione, więc no to się często nie zdarza, jeżeli chodzi o spektakle polskie na Litwie wyprodukowane przez miejscowych Polaków. Bardzo często teatry muszą zganiać uczniów na te spektakle, zmuszać, a tutaj jest tak, że po prostu no, ludzie chcą chcą iść, chcą chłonąć. I mi się podoba też, że powstała swojego rodzaju dyskusja po tym spektaklu. Czy faktycznie no, musimy mówić w tym języku, czy musimy go eksponować w taki sposób, czy to jest okej, że młodzież właśnie wybiera taką formę komunikacji. I mi się też wydaje, że niektórym pedagogom być może oczy nieco się otworzyły po obejrzeniu Robcika, no bo niby Robcik ma 20 lat, czyli właśnie Bartek rozpoczął pisanie tej książki, natomiast no problemy młodzieży się nie zmieniły. To są narkotyki, to jest alkohol, to są pochratane rodziny, to są nieszczęśliwe miłości, to jest poszukiwanie swojej orientacji seksualnej, to są dylematy religijne. No i polska młodzież na Litwie niczym się nie różni od młodzieży w ogóle na świecie.
W pewnym stopniu wszyscy są przyzwyczajeni do pewnych standardów, jeżeli chodzi o tą kulturę polską, czyli jakie są dotychczas obowiązujące standardy myślenia o tej kulturze związanej z tożsamością, z narodowością?
Nie jestem odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy też się nie utożsamiałam z tą taką stricte kresową kulturą polską, i też bardzo nie lubię słowa kresy. Dla mnie mają znaczenie pejoratywne, więc te schematy no to są oczywiście rzewne pieśni ludowe, stroje ludowe, wileńskie palmy. Okej, fajnie, że są. Palmy są wpisane też na listę UNESCO. Z ludowością litewskich Polaków się łączy oczywiście też Ostra Brama, Mauzoleum Matki Serca Syna na Rosie. I tutaj podam taki przykład, że był w Linie pewien naukowiec ze Stanów, robił wywiady z litewskimi Polakami. Następnie też była zorganizowana sesja zdjęciowa i ta sesja zdjęciowa litewskich Polaków była zorganizowana nie gdzie indziej, ale pod Ostrą Bramą. No więc tutaj mamy tą odpowiedź, ale ja się z kolei bardzo cieszę, że z tego co widzę, ale może chcę tak widzieć, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo też nie było żadnych badań, że litewscy Polacy no, się wyłamują z tego schematu. Mamy naprawdę świetnych, wybitnych twórców, tak jak Rafał Pieślak, rzeźbiarz, który jest ceniony nie tylko na Litwie, ale również w Europie. Mamy malarza Roberta Bluja, mamy wybitnych naukowców, jedną z najwybitniejszych, najbardziej znanych naukowczyń kobiet, no to jest Marzena Mackoś-Sienkiewicz, która jest fizyczką fenomenalną i mam nadzieję, że będzie pierwszą noblistką litewską, bo jak dotąd Litwie się nie udało zdobyć żadnego Nobla. Mamy świetnych sportowców, litewskich Polaków. W świecie filmu też działają świetni specjaliści w swojej branży, więc są te zespoły ludowe w ośrodkach kultury, gdzieś tam pod Wilnem, ale też w Wilnie. Są zespoły ludowe w szkołach, no ale też są takie, jak jest Czarny Teatr w Rudominie, w podwileńskiej miejscowości. No i też robią fajne, fenomenalne rzeczy i się starają wyłamać z tego. Więc to się powoli odczarowuje.
Szef zespołu Perła powiedział mi, że w okolicach marca najczęściej jest tak, że oni z tym zespołem wyruszają w stronę polską. Czyli to właśnie Polacy oczekują takiego patrzenia, mam takie wrażenie, oczekują takiego patrzenia na tą kulturę kresową. To słowo, które jest trudne, coraz bardziej trudne.
Dokładnie tak. I Perła naprawdę jest na poziomie. To jest bardzo dobry zespół ludowy. Wiem to też od litewskich kolegów, od specjalistów ze sfery tej kultury ludowej i ja się naprawdę cieszę, że oni to robią, że oni jeżdżą, że im się chce, że oni się spotykają po pracy, po szkole i ćwiczą i tańczą, no ale to nie jest moje po prostu. Tak, Polacy na pewno tego oczekują i te takie trochę okiełznane slogany polskich polityków, działaczy społecznych od wielu, wielu lat, po prostu pamiętam to, odkąd chodziłam do szkoły. Jak przyjeżdżały delegacje z Polski, to było tak, że my właśnie tutaj od was możemy się uczyć tej polskości. No i to jest tak ociosane, że po prostu no, my się z tego trochę nabijamy. No.
Na ile ta polska kultura jest atrakcyjna dla młodego pokolenia?
To jest bardzo indywidualne, no ale tak jak mówiłyśmy wcześniej o tych zespołach ludowych, szkołach, no to jest masa chętnych, żeby się udzielać, ale mi się wydaje, że podobnie jest w Polsce i natomiast jeżeli chodzi o odbiór tej kultury polskiej, zależy o jakiej kulturze mówimy, o wysokiej, popularnej. Jeżeli mówimy o kulturze popularnej, no to kiedy TVP organizowało koncert na Placu Katedralnym czy na Placu Ratuszowym, gdzie występ miała Doda i Bratanki i whatever, no to naprawdę była masa osób. Więc jest zapotrzebowanie na tego typu kulturę. Jeżeli mówimy o nieco innej formie, ostatnio w Wilnie był balet Opery Podlaskiej, no więc miały miejsce dwa koncerty i te sale były pełne i też była masa młodzieży. Mi się wydaje, że tej polskiej kultury na Litwie jest tak niewiele, no, że ona ma swojego odbiorcę, ale to jest bardzo indywidualne i to wszystko płynie z rodziny. No, są rodziny, które jeżdżą do Białegostoku, do kina, żeby obejrzeć jakąś bajkę dla dzieci, dlatego że no, chcą, żeby dzieciaki oglądały to z dubbingiem polskim, a nie litewskim, żeby to zrozumiały. Są rodziny, które jeżdżą na jakieś wystawy do Polski, na jakieś koncerty.
Ta nowoczesność, na ile ona też się wkradła. Mamy oczywiście Robczykę, tak, ale też i sztuka współczesna się pojawia w tej kulturze. I też te zespoły ludowe wspomniane zaczęły też eksperymentować dość mocno z elektroniką, więc jest też taki powiew tego czegoś nowego.
Tak, dokładnie tak i chyba ma pani tu na myśli zespół Folk Vibes. No tak, ale zapomniałyśmy powiedzieć też o takim zespole jak Wilińska, który działał bardzo prężnie i też zrzeszał to młode, alternatywne pokolenie litewskich Polaków. Był zespół Kajtart, który był grany w litewskich stacjach radiowych i też miał polskich fanów, wiadomo, litewskich. Zapomniałyśmy wymienić też Golden Lion, zespół polski, który grał na litewskiej scenie. Ten zakres tej kultury jest tak szeroki, no, że trudno jednoznacznie coś stwierdzić. Ale się zmienia i się zmienia na lepsze, ewoluuje. I no, chyba to jest naturalne.
Po naszej rozmowie odwiedziłam wileńską pracownię wspomnianego wcześniej malarza Roberta Bluja.
Sztuka wileńszczyzny jest różnorodna, bo kiedy mówimy o sztuce tak ogólnikowo, no to mamy jakiś obraz wyobrażany przez naszą pewną wiedzę. Natomiast moglibyśmy podzielić sztukę na dwie takie grupy, tak? Sztuka profesjonalna, muzycy, aktorzy, artyści malarze, artyści rzeźbiarze, graficy i sztuka amatorska. I teraz te dwa bieguny funkcjonują obok siebie, tylko w innej przestrzeni. I to jest różni o tyle, że sztuka amatorska obraca się bardziej w kręgu takim własnym, że na wystawy, na przedstawienia przychodzą znajomi, przychodzą przyjaciele i to się odbywa najczęściej w kręgu takim wileńskim, w kręgu grupy społecznej Polaków zamieszkających w Wilnie. Natomiast sztuka profesjonalna to już jest coś innego. Ja też jestem artystą, malarzem, należę do Związku Plastyków Litwy i już swoje obrazy wystawiam nie tylko w środowisku polskim, ale nawet może więcej jest tych wystaw poza środowiskiem polskim, w galeriach litewskich, profesjonalnych, za granicą. W tym roku w czerwcu będę brał udział w dużej wystawie Nord Art w Niemczech, w Büdelsdorfie. Duże przedsięwzięcie artystyczne na skalę europejską, nawet światową. Więc myślę, że artyści profesjonalni no, nie mogą się zamykać w małej grupie społecznej, bo to po prostu no, ogranicza przestrzeń działania. Więc tutaj jakby są różne cele i różne możliwości. Podam taki przykład ciekawy, bo korespondowałem z takim kolekcjonerem z Niemiec i tam kupował u mnie obraz i wymienialiśmy jakieś informacje i nagle któraś korespondencja, on mówi, o, to pan jest z Litwy, bo ja myślałem, że pan jest ze Szwajcarii. I to o tym mówi, że pewne rzeczy takie związane ze sztuką stają się uniwersalne w odbiorze sztuki, no.
W Polsce sztuka związana z wileńszczyzną najczęściej kojarzy się z folklorem. Jak to jest odbierane przez tutejszych artystów?
No nie skupiamy się tylko na odbiorcach, którzy, tak jak pani tu słusznie zauważyła, mają oczekiwania właśnie takie folklorystyczne, tak? No bo no każdy odbiorca ma swoje zainteresowania i poszukuje tego rodzaju sztuki, którą rozumie, którą się fascynuje, więc nie myślę, że to irytuje, tylko że w pewnym sensie, gdy ta dominacja w postrzeganiu, ona może, no po prostu uświadamiamy sobie, że no taka jest kolej rzeczy, tak? Tak, media, które naświetlają kulturę, sztukę, dla nich to jest taki łatwiejszy klucz, żeby podkreślić, bo tak jak mówiłem, w tym innym kluczu muszą mieć więcej wiedzy, więcej rozeznania, to jest bardziej proste, bardziej takie określone, że mogą to no, klasyfikować tak łatwiej. Chcemy coś pokazać o Wileńszczyźnie, no to co my pokażemy? Tak, żeby to było tak jak, nie wiem, jak Zakopane, no to Krupówki tam i Osypki. No to jest proste, zwyczajnie. No.
A tymczasem tutejsza sztuka, kultura bardzo się zmienia.
Mówiąc o czasach jeszcze sowieckich, kiedy my, polskie środowisko, było pozbawione kontaktu, takiego żywego kontaktu z kulturą polską, ze sztuką światową, to teraz jest inaczej. Mamy otwartość, mamy wgląd w całość tego, co się dzieje w określonych dziedzinach sztuki, życia społecznego, nie tylko w Polsce, ale w świecie, więc poprzez ten pryzmat musimy dorównywać pewnym tendencjom, pewnemu poziomowi. To jest kluczowe. Więc dlatego też mówię, że artysta, taki jak mówimy, artysta polonijny, tak? Mówię, artysta polonijny, artysta kresowy, tak? Padły. No, artysta profesjonalny nie może pozwolić sobie ograniczyć odbiorcę tylko tu zawężonym kręgu. Więc dlatego wystawiamy w galeriach europejskich, galeriach litewskich, galeriach polskich też. Nie jest tak, żeby to nie zabrzmiało tak, że nagle się odgraniczamy od czegoś. Nie, jesteśmy tu i teraz, natomiast to, jak nas postrzegają, to już jest inna sprawa, tak? Bo możemy sobie wyobrażać cokolwiek, ale tak jak mówiłem, ktoś może nie rozpoznać, tak? Tak jak ten pan mówi, a myślałem, że pan jest ze Szwajcarii. No i nic w tym nie ma takiego krzywdzącego. Wręcz przeciwnie, to pokazuje, że to, co robimy, jest na odpowiednim poziomie i odbiorca światowy może też być naszym odbiorcą, co cieszy.
Też mówimy o tej kulturze, która jest kulturą uniwersalną, ale na ile też ta kultura, która wiąże się jakoś z tą polską mniejszością, jest atrakcyjna dla młodego pokolenia? Czy młode pokolenie po nią sięga? Czy jest jej odbiorcami bądź twórcą?
Na pewno są odbiorcami, na pewno są też twórcami. Ja również prowadzę od wielu lat studio rysunku i malarstwa. Jest to studio prywatne, mieści się tutaj w Domu Kultury Polskiej. Uczę młodzież rysunku i malarstwa. Są młodzi adepci, którzy chcą zdawać na grafikę, na architekturę, więc też uczę ich podstaw potrzebnych do tego, żeby zdać egzaminy na studia, wybrane artystyczne studia. I co roku tam jedna, dwie osoby, trzy, w zależności od ilości, zdają na studia i na Litwie, zdają na studia również w Polsce i za granicą. Jak ktoś sobie życzy, też jadą do Anglii, do Włoch. Później, z tego co ja wiem, wszystkie te osoby, którzy dotrwali do tego, żeby zdać na studia, ukończyli studia, wszyscy pracują w wybranych zawodach. Więc myślę, że to odpowiedzią. A teraz inne pytanie, czy te media polinijne widzą tych artystów? No i nie wiem, czy widzą. Czasami tak, a czasami pewnie nie. Więc ilość tego akcentowania jest pewnie zbyt mała, skoro mniej się o tych młodych ludziach wie. Ale też nie możemy powiedzieć, że ich nie ma. Tak? Są zdolni, działają w różnych branżach. Tak jak mówiłam, od architektury poprzez jeden z moich uczniów, taki Daniel Walajszys, pracuje w takiej firmie, gdzie tworzy gry komputerowe, jako jest grafikiem. Więc no, też przed dwoma laty, to był 22 rok, brałem udział też w Nord Art i wówczas byłem zaproszony przez profesora Jana Wiktora Sienkiewicza do pawilionu polskiego, bo wówczas na Nord Arcie był prezentowany pawilion polski z polską sztuką. I ideą profesora było, żeby zaprezentować polską sztukę ze świata, tak? Polską sztukę tworzoną nie tylko w Polsce, ale polską sztukę tworzoną przez Polaków na całym świecie, więc też byli Polacy z Niemiec, ja byłem Polakiem z Litwy, nie możemy też powiedzieć, że nikt tego nie widzi, nikt tego nie postrzega, tego co my to robimy na płaszczyźnie sztuki profesjonalnej. Ja też mówię tak jakby może ogólnikami, bo właściwie zajmuję się głównie malarstwem, więc może nie jestem kompetentny, żeby opowiadać o innych gatunkach sztuki, ale na pewno te różne dziedziny są w dobrej kondycji, mają swoich odbiorców, ale podkreślę jeszcze raz też, że nie możemy zawężać odbiorcę, gromadząc się w jakichś małych grupkach takich i prezentując swoje dzieła tylko sami sobie.
A jaka jest przyszłość sztuki litewskich Polaków?
To, co się wydarzyło, nieraz przeważa, mówimy w kulturze, w sztuce, przeważa to, co teraz powstaje. I to jest naturalne, bo znowu podkreślę tą łatwiznę, kiedy że z perspektywy, z odległości lepiej postrzegamy wydarzenia niż z bliska. I to, co z bliska nam umyka i teraz myślimy o okresach, no tak Mickiewicz, no tak Ruszczyc, no tak Ślindziński. A czy to dzisiaj nic więcej nie powstaje? Czy nie ma poetów, nie ma pisarzy, nie ma malarzy? Są malarze, są rzeźbiarze, są poeci, są pisarze, więc ta kultura polska na Litwie, kultura polska na Kresach, powiedzmy tak, tak, ona nadal istnieje. Może ten klucz się zmienił, tak? Ale tak jak ja osobiście no, jestem ściśle powiązany z kulturą polską, kończyłem akademię w Polsce, też przewody doktoranckie, habilitacyjne zrobiłem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc jestem ściśle związany, ale również jestem malarzem litewskim, należę do Związku Plastyków Litwy, czym też się szczycę i zawsze to podkreślam, bo jestem częścią tej sztuki litewskiej, którą myślę, że wzbogacam i również swoją obecnością w sztuce polskiej też myślę, że wnoszę jakiś procent tego rozmaicenia, więc no są to takie tematy cały czas, o których się mówi, ale nieraz może za mało się robi w sensie tego, żeby nagłośnić, żeby to pokazać, żeby uświadomić sobie. I bardzo mnie zainspirowała działalność profesora pana Jana Wiktora Sikiewicza, który właśnie już od 30 lat bada sztukę polską na świecie, tak? I postrzega polską sztukę w takim szerokim kontekście. I tutaj, gdy sięgniemy do podręczników z historii sztuki, to raczej często widzimy takie sztuka polska w Polsce, tak? Nawet granice Polski się zmieniły za ostatnie 100 lat. Więc no myślę, że tak, trzeba mieć otwartą głowę, chęć, ale też wiedzę, sztuka, znowu jeszcze wrócę do ludowości. Często folklor jest tak jakby źródłem, korzeniem kultury, natomiast sztuka już światowa wywodzi się z szerszego kontekstu. To, co my robimy w zasadzie, to jest sztuka oparta na kulturze europejskiej, śródziemnomorskiej na kulturze, więc kulturze antycznej. To jest takim punktem wyjścia, prawda? I więc tutaj w odbiorze musimy mieć trochę pewnie więcej wiedzy, żeby móc to interpretować, odbierać, analizować i w jakiś sposób o tym mówić, prawda? Mówić, no ale nawet oglądać, bo to nie jest łatwe, bo wymaga skupienia, wymaga czasu. A chcemy szybko, chcemy, żeby obrazki nam wpadały co kilka sekund, a tak nie wychodzi nam.
Ale jeżeli ktoś będzie chciał odsłuchać tę audycję raz jeszcze, to można ją znaleźć na stronie Radia Białystok i w naszych podcastach. Ja już dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru.
Na Kresach w Polskim Radiu Białystok.